Nasza recenzja.
Mnóstwo wrażeń festiwal zakończył się fantastycznym akcentem. Myślę tutaj o wieczorze, w którego programie były dwie kompozycje Stabat Mater. Jedna Scarlattiego, a druga Pergolesiego. W roli głównej wystąpiły Maria Zanner i Maria Kiohein. Ale aby ogarnąć ten cały materiał, postanowiłem całość pogrupować w trzech zestawach. Jeden będzie dotyczył muzyki w aspekcie wokalnym, bo ten festiwal miał ten aspekt na planie pierwszym. Drugi instrumentalny, no i część trzecia, nie bez znaczenia, często decydująca o jakości odbioru propozycji festiwalu, to zespoły orkiestry. No a więc zaczynajmy. Dla mnie kilkoro instrumentalistów zapisało się na bardzo wysokim poziomie i zapadło na wiele lat w pamięci. O François Lazarewiczu już mówiłem. To postać wielka, tak jako członek zespołu, jak i solista czy kameralista, flecista. Ogromne wrażenie wywarła na mnie Elena Andrzejew. Zaproponowała trzy ogromne suity Johanna Sebastiana Bacha. Tak nawiasem, ten festiwal w dużej mierze stał pod znakiem Johanna Sebastiana Bacha. No i był to wieczór, wydawało się, że będzie trudnostrawny, okazało się fascynujący. No ale pani Elena Andrzejew także zaprezentowała się w stworzonym przez siebie zespole Grand Floor, co można żartobliwie, bo taki był cel, określić jako parter, czyli te początki, ale daj Boże każdemu te początki. Kapitalny jej udział, kierowanie zespołem, który to zaprezentował wiele bardzo ciekawych kompozycji. Szczególnym zjawiskiem dla mnie w całym tym festiwalu ze strony instrumentalnej był zespół Consort Viol da Gamba L'Arqueron. To zespół młodych muzyków francuskich. Wydawałoby się, że co w tym ciekawego, co w tym atrakcyjnego, od dyszkantowej aż po basową Viole da Gamba. Otóż okazało się, że nawet ci, którzy nie są profesjonalnie związani z muzyką, poddali się cudownemu klimatowi stworzonemu przez tę grupę, grającą bardzo precyzyjnie, spokojnie, można by rzec ascetycznie, ale ileż tam było klimatu, ileż tam było głębi wspaniałych wrażeń. Taka ciekawostka instrumentalna, która zwróciła uwagę w zespole, który być może nie wywołał wielkiego entuzjazmu, ale to ze względu na specyficzny repertuar. Myślę tu o zespole I Bassi Fondi, w skład którego wchodził gitarzysta grający na z tamtych wieków odmianie współczesnej gitary basowej. To się nazywa Colacione. No i było to wrażenie imponujące, bo utwory te brzmiały prawie jak dawny big beat. Z pewnością wydarzeniem, jeżeli chodzi o instrumentarium, był powrót do Poznania Profeti della Quinta. Poprzednio zespół ten zaprezentował się przede wszystkim jako kwintet wokalny, a wszystko za sprawą jego założyciela i spiritus movens tego zespołu, myślę tu o Elamie Rotemie. Tym razem ten zespół zaprezentował się nie tylko z odwiecznym członkiem tego zespołu grającym na kitarone, czyli Ori Hamelinem, no i oczywiście przy klawesynie i pozytywie sam Elam Rotem. To z pozoru bardzo znane i normalne instrumenty, ale ileż w tym finezji, klimatu, no i ta decydująca o wszystkim osobowość Elama Rotema. O stronie wokalnej tego zespołu powiem w kolejnej części dotyczącej wokalistów. Nie sposób nie wspomnieć o tym, o czym już mówiłem, a więc o zespole Les Musiciens de Saint-Julien. To grupa, w której oczywiście błyszczał François Lazarewicz, ale to nie tylko on, nie tylko grając na fletach czy na misette de cour, czyli na dudach dworskich. To także wszyscy muzycy wchodzący w skład tego zespołu i co dało się słyszeć i odczuć, muzycy prezentujący bardzo wysoki poziom instrumentalny. No i oczywiście zespół, który prezentuje wyborną formę, bardzo specyficzne brzmienie, to Stravaganza, zespół już też znany w Poznaniu i prezentujący bardzo zróżnicowany program, a jeśli chodzi o to instrumentarium, no to znakomita skrzypaczka Domitille Guillon. Należałoby jeszcze wspomnieć o pewnej orkiestrze, która robi corocznie wrażenie. Chodzi o orkiestrę European Union Baroque Orchestra, ale tym razem mówię o niej dlaczego. Tam występuje kapitalna koncertmistrzyni Finka Aira Maria Lehtipuu. Skrzypce. Czy może być ciągle coś nowego? Może być, jeżeli jest się takim muzykiem, jak właśnie wspomniana przeze mnie skrzypaczka. No i oczywiście, choć przede wszystkim występował jako dyrygent, niesamowity Lars Ulrik Mortensen, grający na klawesynie.
Słuchaliśmy francuskiego zespołu L'Arqueron, natomiast z szefem zespołu Profeti de la Quinta, Elamem Rotemem, o tajemniczym Carlo G. i nie tylko, rozmawiała Magdalena Kajszczak. Chciałabym zapytać pana o manuskrypt Carla G., który podobno został odkryty 2 lata temu. Tegoroczny festiwal Poznań Barok stał się okazją do zaprezentowania po raz pierwszy utworów tego zabytku. Gdzie odnaleziono ten manuskrypt i kto tego dokonał? Mała poprawka. Manuskrypt odnaleziono już około 15 lat temu, zaś 2 lata temu ujrzałem go po raz pierwszy. Gdy zacząłem zgłębiać treść manuskryptu, udało mi się przygotować utwory, które teraz możemy zaprezentować publiczności. Opowieść o tym manuskrypcie jest bardzo prosta. Pewien człowiek pojechał kiedyś na rynek Flimarkt nieopodal Wiednia i tam zakupił plik starych pism za 80 euro. Gdy wrócił do domu, zauważył, że pośród zapisków znajdują się nuty. Zadzwonił więc do swojego bratanka, który grał na wioli da gamba i wykonywał muzykę dawną. Kuzyn ten był pod wielkim wrażeniem manuskryptu i postanowił pokazać go swojemu przyjacielowi klawesyniście. Po obejrzeniu zabytku klawesynista powiedział: rzadko spotyka się takie zapiski. To musi być bardzo ważny zabytek muzyczny. Powinieneś zrobić mu zdjęcia. Mógłbyś później sprzedać go za duże pieniądze. W rzeczywistości parę lat później manuskrypt sprzedano na pewnej aukcji za 70 tysięcy funtów. A przypomnę, że kupiono go za 80 euro. Niestety manuskrypt trafił w ręce anonimowego nabywcy, więc nie wiemy, gdzie się znajduje teraz. Ale mamy jego zdjęcia i dlatego mogę prowadzić nad nimi badania. Czy planujecie państwo opublikować zdjęcia manuskryptu, którymi dysponujecie? Czy istnieje jakakolwiek możliwość, aby to zrobić? Czarno-białe zdjęcia są już dostępne online, a więc każdy może już mieć do nich dostęp. W tej chwili pracuję nad edycją muzykologiczną dotyczącą tego manuskryptu i mam nadzieję na jej publikację. Chciałabym zapytać pana o utwory Carla G., które Profeti de la Quinta zdecydowało się wybrać do programu dzisiejszego koncertu. Czy mógłby mi pan nieco o nich opowiedzieć? Oczywiście manuskrypt zawiera motety na 1 lub 2 głosy i akompaniament. Większość utworów, które wybraliśmy, to kompozycje, których tekst zaczerpnięto z Pieśni nad Pieśniami. Jest to jedna z ksiąg biblijnych, która opowiada o miłości. Zdecydowaliśmy się połączyć te utwory z innymi świeckimi dziełami pochodzącymi z tego samego okresu, które również opowiadają o miłości. Ważne miejsce, jeśli chodzi o pana zespół, zajmuje postać Salomona Rossi. Kiedy narodziła się fascynacja tym kompozytorem? Salomon Rossi to twórca bardzo popularny w Izraelu. Każdy chór śpiewa jego utwory, więc i ja dowiedziałem się o nim jeszcze w młodości. Nieco później wraz z zespołem mieliśmy okazję nagrać płytę z jego kompozycjami. Tak powstał pierwszy album Profeti della Quinta. Od czasu nagrania płyty z kompozycjami Salomona Rossi staliśmy się pewnego rodzaju specjalistami w dziedzinie twórczości tego kompozytora. Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że możemy wykonywać jego muzykę. Dowiedziałam się, że posiada pan polskie obywatelstwo. Czy ma pan polskie korzenie? Naturalnie. Mój dziadek urodził się 100 lat temu w Wilnie, kiedy było to polskie miasto. Dzięki temu otrzymałem polskie obywatelstwo, które pozwoliło mi zostać w Europie. W przeciwnym razie musiałbym wrócić do Izraela, gdzie nie mógłbym pracować nad muzyką dawną. Jestem bardzo wdzięczny i szczęśliwy, że otrzymałem to polskie obywatelstwo.
Trzeci aspekt festiwalu, na który chciałbym zwrócić uwagę, to grupy kameralne albo orkiestry, które miały bardzo duże znaczenie w tegorocznej edycji. Rozpocznę od zespołu najmłodszego, debiutującego, ale spełniającego ważne zadanie, ponieważ towarzyszył bardzo różnym wykonawcom. To orkiestra Core, założona i kierowana przez klawesynistkę Joannę Boślak-Górniok. Orkiestra z dnia na dzień grała coraz lepiej, by w finale zwieńczyć swoje dokonania wspaniałym towarzyszeniem w obydwu Stabat Mater. Ale orkiestrą, która dla mnie zanotowała najwyższą ocenę, to z pewnością European Union Baroque Orchestra kierowana przez Larsa Ulrika Mortensena. Dlaczego? Nie tylko dlatego, że co roku jest tworzona z startujących do przesłuchań młodych, wspaniałych muzyków. Ale to być może także za sprawą niegdyś tylko korepetytora, obecnie dyrektora artystycznego tej orkiestry, to pewien rodzaj spójności, witalności i wspólnego myślenia w wykonywanych utworach. Jeszcze inna grupa to Les Musiciens de Saint-Julien, założona przez François Lazarewicza. To zespół, który składa się z muzyków, którzy jak gdyby wyglądają na tych, którzy wykonują zupełnie różne rodzaje muzyki. Ale w koncercie, który zapadnie mi długo w pamięci, myślę tutaj o XVII i XVIII-wiecznej muzyce szkockiej, głównie wywodzącej się z muzyki ludowej, ci muzycy, mając tak gigantyczne doświadczenie i umiejętności, włączyli się do klimatu, który jak gdyby zasugerował sam François Lazarewicz, będący poniekąd solistą tej grupy. I jeszcze grupa, o której już powiedziałem sporo, to Profeti della Quinta, która wciąż będzie gwarantowała wielkie przeżycia. Być może dlatego, że naczelną ideą tej grupy jest muzyka wokalna. Muzyka instrumentalna w tym przypadku jest towarzyszeniem i elementem dopełniającym, ale konstrukcja i opowieści prezentowanych utworów i wykonania to przede wszystkim strona wokalna, która w wykonaniu tej grupy jest po prostu wspaniała.
Podsumowując, na tle muzyki Bacha pojawiła się muzyka włoska, między innymi Monteverdiego, pojawiło się sporo muzyki francuskiej. Mieliśmy taki bardzo piękny przegląd tego, co działo się w baroku najważniejszego.
Ja powiedziałbym tak, że w tym roku dominującą rolę odegrali soliści. Tak było przecież w baroku. Tam było mnóstwo wspaniałych twórców i mnóstwo wspaniałych wykonawców. I to udało się w dużej mierze przekazać w czasach nam współczesnych.
No i jeszcze jeden sukces Poznań Barok, publiczność.
Tak.
Pełne sale.
To jest szokujące, a już na niektóre koncerty to sporo ludzi odeszło z kwitkiem, no bo po prostu zwykłe przepisy BPOŻ nie pozwalają na to, by do sali wpuścić więcej osób. Poznań został nauczony przez dekady, najpierw orkiestra Artedei Suonatori, no a przede wszystkim działalności Cezarego Zycha, jako tego głównego sprawcy repertuarowo-wykonawczego, zostali przyzwyczajeni do tej muzyki. Zauważ, że to jest zupełnie inna publiczność niż filharmoniczna. Oczywiście niektóre osoby się powtarzają, ale rzadko. To jest fenomen, o którym można dużo powiedzieć, oby który trwał w Poznaniu jak najdłużej.
A dla Państwa mamy bardzo dobrą informację. Myśmy wszystkie koncerty rejestrowali wespół z programem drugim i będą się pojawiały sukcesywnie na antenie Radia Merkury.